przyszłość Ukrainy znowu zdecyduje się w Wilnie. Czy NATO już w tym roku zaprosi Ukrainę? Co zrobią Węgry, a jaka będzie rola Chin? Kiedy kontrofensywa i czy wystarczy amunicji? O tym powie ukraińska posłanka Kira Rudik. A w drugiej części zastanowimy się, jak naprawić Polskę. Czy w ogóle się da? Refleksje po spektaklu Ciężkie czasy i Redbat Krynstra Komarnicki. Wszystko skomentuje oczywiście pastor Paweł Chojecki. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie i witam w studiu pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego Telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa. Zapowiedziałeś, że ja będę dużo komentował, a tutaj się zapowiada, że dwa wywiady, no to ja nie będę miał dużo roboty, ale zapowiem Wam niespodziankę, wielką gratkę. Drugą część programu poprowadzi moja żona Marzena Chojecka.
A jeden z tych wywiadów też, miałeś jakiś tam udział w nim też?
Nie, no jeden, tak, to
też coś tam było. Ja wiem, myślę, że będzie jednak co komentować. Ja jeszcze zachęcę Państwa najpierw do udziału w sądzie. Na YouTubie widzicie pytanie, czy NATO przyjmie Ukrainę w perspektywie roku. Tak, raczej nie, może nie. Możecie też pisać w komentarzach swoje przemyślenia na ten temat. Zachęcam Was także do wsparcia na superczacie w trakcie programu. A my teraz przejdziemy do wywiadu z posłanką Kirą Rudik. Ukraińska posłanka partii Głos opowie, jak teraz wygląda sytuacja na Ukrainie i jak wygląda właśnie sprawa z tym wstąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zapraszam.
Dzień dobry. Witamy w telewizji Idź Pod Prąd. Nazywam się Hanna Jazgarska, a moim gościem jest dzisiaj pani Kira Rudik, ukraińska parlamentarzystka i przewodnicząca partii Głos. Witamy. Miło ponownie gościć panią w naszej telewizji. Dziękuję, Hanno, za zaproszenie. To dla mnie przyjemność gościć u was. Pierwszym tematem, o którym chciałabym z panią porozmawiać, jest kwestia wejścia Ukrainy do NATO, o czym wiele się obecnie mówi. Czego spodziewa się pani w tej sprawie po zbliżającym się natowskim szczycie? To dobry czas, aby wszystkim przypomnieć, że cel dołączenia do Unii Europejskiej i NATO jest wpisany w konstytucję Ukrainy. Taka jest wola narodu ukraińskiego, zaś my, politycy, wolę tę realizujemy. Musimy oczywiście dążyć do swoich celów i wiele się po szczycie oczekuje. Słyszymy sceptyków twierdzących, że dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej nie jest możliwe w czasie wojny na pełną skalę. Inni jednak twierdzą, że członkostwo Ukrainy w NATO jest jedyną drogą do uzyskania gwarancji bezpieczeństwa na wypadek ponownej agresji Putina po naszym zwycięstwie w tej wojnie. Naszym więc zamiarem i najważniejszym celem na ten szczyt byłoby albo otrzymanie zaproszenia do NATO, albo wskazanie takiej drogi do zostania członkiem NATO, na którą wszyscy by się zgodzili. Jens Stoltenberg odwiedził ostatnio Kijów i wypowiedział się bardzo odważnie, mówiąc, że wszyscy członkowie zgadzają się, że Ukraina musi stać się częścią NATO. Musimy jednak zobaczyć kolejne kroki przybliżające to wydarzenie i dlatego oczekiwania co do szczytu są tak duże. Bardzo podobała mi się odpowiedź prezydenta Zełenskiego na zaproszenie Jensa Stoltenberga, aby odwiedził Wilno w czerwcu. Prezydent powiedział, pojadę, ale chcę, aby zaproszenie otrzymał także mój kraj. Jeśli pamiętasz historię Ukrainy, to właśnie w Wilnie poprzedni prezydent Janukowycz zmienił historię naszego kraju, odwracając go od Unii Europejskiej. Kosztowało go to utratę prezydentury i rozpoczęło rewolucję. Mamy nadzieję, że tym razem Wilno będzie miejscem, gdzie zdecyduje się nasza dobra przyszłość i niecierpliwie czekamy na ten szczyt. Czy sądzi Pani, że możliwe jest, aby Ukraina została członkiem NATO w tym lub przyszłym roku? Tak uważam. Rozumiemy, że nie jest to decyzja biurokratyczna, ale polityczna. Ukraina ma obecnie jedną z największych armii na świecie, a z pewnością największą w Europie. Działamy zgodnie z protokołami NATO. Postępujemy również zgodnie ze standardami NATO. Używamy natowskiej broni. Nasz kraj wzmocniłby ten sojusz i musimy tylko znaleźć właściwy sposób dołączenia do niego. Kraje Zachodu próbują obecnie pomóc Ukrainie tak jak mogą. Toczy się jednak dyskusja pomiędzy niektórymi państwami co do zakresu tej pomocy. Jak ocenia Pani ten brak jedności pomiędzy krajami Zachodu w sprawach przekazywania broni i amunicji Ukrainie? Przede wszystkim jesteśmy niezwykle wdzięczni za pomoc, którą otrzymujemy. Nie bylibyśmy w stanie walczyć z Rosjanami, gdyby nie pomoc naszych zachodnich sojuszników. Chcę jasno powiedzieć, że odwaga i wola obrony własnego kraju nie wystarczy, jeśli staje się wobec wroga z pustymi rękami. Z drugiej jednak strony musimy przyspieszyć logistykę i zwiększyć ilość otrzymywanej przez nas broni. Nadal walczymy z jedną z największych i najsilniejszych armii świata, z takim potencjałem militarnym, że wciąż nie musi się ona liczyć z ilością pocisków wysyłanych na nas, czy stratami w broni, nawet stratami ludzkimi. Tak działać ani walczyć nie możemy. Nie możemy również żyć nadzieją, że odwaga i motywacja do walki naszych żołnierzy zrekompensują braki w broni i zaopatrzeniu. Istnieje ogromna różnica w możliwościach, jakie są na froncie. Mówi się, że na jeden wystrzał ukraińskiej artylerii Rosjanie są w stanie odpowiedzieć 10. Można sobie wyobrazić, jak strasznie i trudno jest walczyć w takich okolicznościach. Porozmawiajmy o sprawach międzynarodowych. Niedawno byliśmy świadkami wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macron w Chinach i jego rozmów z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Z tym ostatnim rozmawiał również prezydent Zełenski. Czy pani zdaniem to dobry sposób na zakończenie tej wojny? Przede wszystkim, wszyscy rozumiemy, że Chiny mogą odegrać kluczową rolę w tym, jak ta wojna się skończy. Od początku inwazji na pełną skalę, Chiny są jedynym krajem z tych naprawdę znaczących, który nie powiedział jasno, że jest to agresywna wojna Federacji Rosyjskiej. Oni ciągle nazywają tę wojnę konfliktem ukraińskim, co oczywiście nie jest odpowiednim terminem. Po drugie, od początku inwazji na pełną skalę, Chiny otworzyły swój rynek dla Rosji i są głównym graczem w kupowaniu rosyjskiej ropy i gazu, pomagając Rosji omijać sankcje. Ponadto są podejrzenia, że Chiny mogą dostarczyć Rosji części, które pomagają jej kontynuować produkcję militarną, chociaż jeszcze nie dostarczają samej broni. Wszyscy demokratyczni przywódcy widzą oczywiście, że Chiny mogą stać się znaczącą stroną w tej wojnie. Celem dla demokratycznego przywództwa jest obecnie sprawienie, aby Chiny nie dostarczały Rosji broni, ale naciskały ją w kierunku zakończenia wojny i przywrócenia Ukrainy w jej suwerennych granicach. Rozumiemy, że jest to niezwykle skomplikowane. Chiny nie działają pod niczyje dyktando, ale samodzielnie i dlatego zrobią tylko to, co jest konieczne dla nich samych. Rozmowa telefoniczna, którą przeprowadził prezydent Zełenski, to naszym zdaniem dobry znak, bo jej rezultatem jest, że Ukraina wysyła do Chin ambasadora. Od pewnego czasu nie mieliśmy go tam. Chiny zaś wysyłają swojego przedstawiciela na Ukrainę, aby dowiedział się więcej o wojnie. Rozumiemy jednak, że stoimy na początku bardzo długiej drogi. Co do rozmów europejsko-chińskich, to przede wszystkim widzimy próbę odniesienia się do chińskich obaw, ale również próbę wezwania Chin, aby opowiedziały się po jednej ze stron. I nie chodzi tu o stanięcie po stronie Rosji lub Ukrainy, a raczej po stronie przestrzegania praw międzynarodowych. Czy większe państwo może zaatakować mniejsze i robić, co mu się podoba? Myślę, że to będzie dla Chin historyczna decyzja, ale będą z nią zwlekać tak długo, jak to możliwe. Jesteśmy obecnie w skomplikowanej dyplomatycznej sytuacji, w której chcemy wspólnie działać, aby nie odepchnąć Chin ani nie popchnąć ich do dostarczania broni Rosji, co miałoby krytyczne znaczenie. W kraju byliśmy bardzo zbulwersowani ostatnimi wypowiedziami chińskiego ambasadora we Francji. Jakoby wraz z upadkiem Związku Sowieckiego, kraje postsowieckie nie otrzymały formalnego potwierdzenia swojej suwerenności, co dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Litwy, Łotwy i Estonii. Jak to w ogóle było możliwe, aby dyplomata coś takiego powiedział? Mogło to być jednak wydarzenie pokazujące inną stronę chińskiego widzenia świata, w którym Rosja nadal miałaby swoje wpływy i istniałaby na to zgoda. Mam głęboką nadzieję, że dyplomatyczne zabiegi, aby powstrzymać Chiny od wsparcia Rosji na pełną skalę, się powiodą. Porozmawiajmy o tym, co dzieje się na froncie i co może się tam wydarzyć. Czego spodziewa się Pani w najbliższym czasie w związku z pomocą ze strony Stanów Zjednoczonych oraz ukraińskim kontruderzeniem? Wciąż czekamy na ostatnie dostawy broni z Zachodu na front. Innym czynnikiem, który musimy brać pod uwagę w przygotowaniach do kontruderzenia, jest pogoda. Jeszcze miesiąc temu w Kijowie był śnieg. Wiosna w tym roku przyszła więc późno, co ma wielki wpływ na zdolności mobilne oddziałów. Wciąż trwa okres deszczów, jest mnóstwo błota, I trudno mi sobie wyobrazić, jak sytuacja wygląda na froncie. Zapewne nie najlepiej. Te dwa czynniki grają kluczową rolę w przygotowaniach do wiosennej kontrofensywy. Staramy się oczywiście nie komentować kwestii związanych z taktyką i strategią naszej armii, zanim zostaną one wdrożone. Obecnie staramy się tylko, aby otrzymali od nas wszelką potrzebną im pomoc w postaci broni, zaopatrzenia, amunicji, odpowiedniego mundurowania i wszelkich innych niezbędnych środków. Staramy się ze wszystkich sił, aby dostarczyć je naszej armii. Czy może Pani powiedzieć nam więcej o postawie ukraińskiego społeczeństwa? Czy wytrzyma ono coraz większe zmęczenie i coraz mniejszą pomoc ze strony innych państw? Cóż, jest pewne paliwo, które nas napędza. Tym paliwem jest nadzieja. Wciąż ją mamy. Przetrwaliśmy najtrudniejszą zimę, najtrudniejszą w historii. Bardzo się z tego cieszymy. Rozumiemy, że wojna może jeszcze potrwać. A Putin będzie prowadził wojnę na wyniszczenie. Musimy zebrać się w sobie, aby iść dalej z tą samą zaciętością jak do tej pory. Nie zaskakuje nas, że wsparcie emocjonalne może wygasać. Widzieliśmy to w 2014 roku, kiedy wojna w Ukrainie szybko się światu opatrzyła. Widzimy też jednak, że dzisiejsza sytuacja jest inna, że cały świat zaczął rozumieć to, co mówiliśmy od dawna, mianowicie, że Putin jest agresorem, a Rosja państwem agresywnym. Niemożliwe jest ugłaskanie agresora, ponieważ będzie on szedł coraz dalej. Dlatego też mamy nadzieję, że wspólnota międzynarodowa będzie z nami dłużej. Przez najbliższą kontrofensywę, kiedy będziemy odzyskiwać swoje terytoria do końca tego roku. I moje ostatnie pytanie do Pani. O co apelowałaby Pani do zachodnich państw najbardziej? Od roku i dwóch miesięcy błagamy naszych sojuszników o myśliwce, które pomogą nam skuteczniej walczyć na froncie i dadzą ochronę z powietrza, ale również dodadzą kolejny poziom ochrony dla naszych miast. Wciąż co chwila słyszymy syreny ostrzegające przed nalotami i musimy chować się w piwnicach, ponieważ Rosja przeprowadza ataki z powietrza na nasze miasta. Nigdy nie wiesz, kiedy się kładziesz spać, czy następnego dnia będziesz żył. Ledwie kilka miesięcy temu Rosjanie przeprowadzili atak na miasto Dniepr, gdzie zabili 46 śpiących w swoich łóżkach ludzi. To może się wydarzyć każdego dnia. Dlatego potrzebujemy myśliwców. Musimy być w stanie obronić nasze niebo. To niebywale bolesne, że przez ten rok i dwa miesiące nie udało się nam przemówić do naszych sojuszników, aby zdali sobie sprawę z tego, jak kluczowa jest ta kwestia. Mamy szczerą nadzieję, że kiedyś myśliwce te otrzymamy. Wielu ludzi nie wierzyło, że otrzymamy systemy Patriot. Niewielu wierzyło, że otrzymamy czołgi i powstanie w tej sprawie sojusz. A teraz naszym celem są myśliwce i robimy wszystko, zarówno na polu informacji, jak i dyplomacji, aby dotarły one na Ukrainę. Bardzo dziękujemy Pani za tę rozmowę. Zrobimy oczywiście, co w naszej mocy, aby jej treść rozpowszechnić. Moim gościem była Pani Kira Rudik, ukraińska parlamentarzystka i przewodnicząca partii Głos. Dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo. Chwała Ukrainie.
Dziękujemy za ten wywiad. Hania Jazgarska go przeprowadziła. Dziękujemy też Wam za wsparcie. Już pierwszy super czat. Peter Jaspis. Na dobry początek, Wilno, dobry ruch i szczodra donacja. I jeszcze wczoraj Damian Zaweks pod koniec. Dziękuję za codzienną pracę na chwałę Chrystusowi. Dziękujemy bardzo. I teraz wracamy do spraw Ukrainy i NATO. Kira Rudik z przekonaniem stwierdziła, że Ukraina zostanie członkiem NATO. W tym albo w przyszłym roku.
Czyli gdzieś mamy perspektywę rok, może półtora. To jest rzeczywiście ważna deklaracja. To pokazuje, myślę, nie tylko taki wishful thinking, czyli to, czego by chcieli, ale biorąc pod uwagę, że to mówi polityk ukraiński, to trzeba przyjąć, że tego typu rozmowy toczą się gdzieś w kuluarach. Jeśli oficjalnie, oczywiście można powiedzieć, że to jest jakaś taka próba wywarcia presji na zachodnich sojuszników, żeby szybciej, więcej i tak dalej. Ale gdyby to nie była realna perspektywa, no to polityk by się kompromitował, mówiąc takie rzeczy, że jest przekonanie, nie tylko ma nadzieję, nie tylko czeka na to, tylko tutaj pytanie jest, czy jest tu możliwość, żeby NATO przyjęło Ukrainę w tym lub przyszłym roku? Tak, uważam. Tak uważam, nie? Czyli to jest taka twarda deklaracja. Stąd myślę, że coś się wydarzy za te parę miesięcy w Wilnie.
W lipcu szczyt NATO w Wilnie. Tam może dojść do zaproszenia już oficjalnie wstępnego lub wyznaczenia jakiejś ścieżki dołączenia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kira Rudik wspomniała Wilno, że to już kolejny raz tu może się zmieniać dzieje, historia Ukrainy w Wilnie, czyli na Litwie. W 2013 roku ówczesny prezydent Janukowycz właśnie w Wilnie ogłosił, że nie podpisze umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Od tego zaczęły się pamiętne protesty, Majdan i...
I zaraz inwazja, pierwsza inwazja Rosji, także bardzo prawdopodobne, no dalsza historia pokazuje, że pewne jest to, że on działał wspólnie i w porozumieniu z Putinem. Także tu jest kolejna...
No musiał uciekać do Putina w końcu.
No to właśnie mówię, że dalsza historia pokazuje, że schronił się pod skrzydełka swojego protektora. Stąd to pokazuje ogromny problem Ukrainy, czyli przeżarcie sowiecką, komunistyczną, rosyjską, no jak to zwał, tak to zwał, agenturą. W Polsce ten sam problem istnieje, powiedzmy, że na nieco mniejszą skalę.
Szczególnie, że ten sam Janukowycz już w poprzedniej rewolucji, tej pomarańczowej, pamiętamy, że został po sfałszowanych wyborach, no został niby obalony, później był Juszczenko, no a jednak wrócił.
Wrócił, tak. To pokazuje właśnie, że to, co się dzieje dzisiaj z Ukrainą, czy być może z całym tym obszarem Międzymorza, bo tu przecież ambasador chiński w Paryżu no, wręcz zakwestionował nie tylko przecież ukraińską suwerenność, ale też państw NATO, Litwy, Łotwy i Estonii. Także teraz rozgrywa się historia całego Międzymorza, czyli dawnej Rzeczpospolitej po części, albo tego obszaru sowieckiego wpływu po II wojnie światowej, no to już tam każdy może sobie inaczej nazwać ten obszar, ale cały czas jesteśmy w tym samym miejscu na mapie, nie? Że to, co się rozegra na Ukrainie, będzie miało wpływ na cały ten obszar geopolityczny, czyli także na Polskę, czyli także na Polskę. Warto o tym bardzo mocno pamiętać. To jest nasza wojna, to jest nasza przyszłość. Jeśli uda się Rosję pokonać, jeśli uda się wyrwać Ukrainę ze szponów sowieckich, mówię o właśnie tej decyzji już trwałego połączenia z Stanami Zjednoczonymi, z Sojuszem Północnoatlantyckim, z Koalicją Zachodu, no to jest to ogromny wzrost bezpieczeństwa Polski, że już praktycznie nie licząc tej strefy okupowanej po II wojnie światowej, tu Kaliningrad i spółka, już praktycznie zgodnie z naszymi różnymi koncepcjami strategicznymi i Piłsudskiego, i Giedroycia, i różnych innych, no Rosja zostaje odepchnięta daleko na wschód od naszych granic. Jest to ogromna historyczna szansa dla Polski, dlatego niezależnie od sentymentów, niezależnie od uczuć, tu pani Kira Rudik bardzo ładnie to powiedziała, że no uczucia mogą się wypalać, ale my mamy nadzieję opartą na trwalszych fundamentach niż tylko na jakichś uczuciach. To jest też przesłanie dla nas, że mamy zacisnąć zęby, kierować się rozsądkiem, kierować się bezpieczeństwem i interesem Polski i ze wszystkich sił wspierać Ukrainę w tym newralgicznym momencie.
Ale czy to faktycznie jest tak realne? No bo tu wszyscy członkowie NATO muszą się zgodzić, żeby przyjąć Ukrainę. No
a już tu z Finlandią i Szwecją były kłopoty.
Jest problem teraz cały czas.
Papież jeszcze ten problem powiększa, wizytując Węgry dzisiaj, bardziej, tak? Najbardziej, można powiedzieć, proputinowski kraj Unii Europejskiej.
Węgry blokują wręcz teraz jako jedyne spotkania Komisji NATO Ukraina. Robią te blokady. Już zostały tam upomniane przez Stany Zjednoczone, że to nie będzie dłużej tolerowane. To ambasador w Budapeszcie mówił. Czyli no, jest ten opór. No to czy to się faktycznie uda przełamać? No podejrzewam, że nawet jak Węgry się w końcu to może Turcja coś zacznie, tak samo jak przy Szwecji, marudzić.
Sytuacja jest rzeczywiście trudna, bo Chiny i Rosja bardzo mocno rozbudowały agenturę na Zachodzie. I tu, tak jak powiedziałeś, mają wiele fortepianów, albo Turcja, albo Węgry, albo Francja. Przecież no, ostatnio no, zdrada makarona, nie? Pizza i tak, nie, przepraszam, spaghetti. No, kompromitacja, wstyd dla Francuzów. Myślę, że no, rozsądni Francuzi to się wstydzą z tego, co ten makaron zrobił. Pozdrawiamy też naszych widzów z Francji.
No, Francuzi we Francji też go tam pozdrawiają ostatnio na ulicach bardzo gorąco.
No to i nie dziwota, ale pokazuje, że instrumentów i różnych zasobów agentury, czy takiego miękkiego wpływu Rosji i Chin na państwa Zachodu mamy teraz nieskończenie wiele. Dlatego pani Kira Rudik pokazała Ukrainę jako wzór pewien, że mamy najsilniejszą armię w Europie, w NATO. Nie, znaczy jeszcze nie w NATO, ale gdyby była w NATO, byłaby najsilniejszą armią. Mamy społeczeństwo no, silnie zdekomunizowane i wpływy Rosji tam mocno zostają ograniczone. Wspomniałeś rok 2013 i jeszcze, że tak powiem, pół na pół jest, nie? Raz wygrywa ta opcja prozachodnia, raz prosowiecka, promoskiewska, nie? Czyli Ukraińcy są podzieleni pół na pół. No dzisiaj już na pewno takiego podziału pół na pół nie ma. Dzisiaj Ukraińcy rozumieją, że Rosja to jest ich najgorszy wróg w historii i najgorszy wróg obecnie. Nie? Także to, co Polska dopominała się, marzyła, nie? Żeby Ukraińcy to zrozumieli, że Rosja to jest wróg, nie Polska, nie Polacy, nie Lachy, to Rosja, Moskale, to jest nasz wspólny wróg, najgorszy wróg Polski, najgorszy wróg Ukrainy. Dlatego nie ma sensu konflikt, wojna, pretensje między sobą, kiedy zagraża nam tak wielki wróg. Trzeba się zjednoczyć, żeby jego zniszczyć, odeprzeć jego wpływy, a potem budować wspólną przyszłość. No ja nie mówię, żeby zaraz po wojnie znowu sobie skoczyć do gardeł, czy coś takiego, nie? Właśnie musimy wrócić do dobrych, historycznych tradycji współpracy w rejonie Trójmorza. Oczywiście już przemienionych przez nowoczesną technologię, przez naukę z historii i tak dalej, i tak dalej. No tu dwa razy ta sama rzecz się nie powtarza, dwa razy nie wchodzi się do tej samej wody, ale możemy czerpać wiedzę i inspirację z tego dobra, co się działo kiedyś w historii.
Wspomniałeś Chiny przy okazji Francji. Kira Rudik też dość dużo w tym wywiadzie mówi o Chinach. No właśnie, jaka tu może być rola Chin, bo wygląda, że próbują jakoś tę Ukrainę tak tu sobie zaskarbić. Wiemy też, że tam robią spore interesy, czy starają się wchodzić też gospodarczo, czy to wykupywać ziemię, czy, no tak, a propos, czy tym podobne.
Czy już wiesz, jaka jest wymowa, ale nie próbuj tu przy ludziach tego nowego przedstawiciela Chin. Jest jakaś wymowa
to się
różniąca
czyta się... Huawei.
Aha, Huawei. Czyli nie tak po polsku.
Nie, lepiej nie.
Ja jednak pozostanę sarmatą w tym obszarze, bo dla mnie to jest właśnie Huawei, no tam i tak dalej. Niech tak już będzie.
To już rozwinę, że były ambasador Chin w Rosji, Li Huawei, ma być tym specjalnym wysłannikiem Xi Jinpinga na Ukrainę i tu pani Hania Shen zwraca uwagę, że ten człowiek oto w 2019 roku otrzymał od Władimira Putina order przyjaźni.
No, Ukraińcy wpuszczając to badziewie, wpuszczają szpiegów, nie? To mam nadzieję, że Ukraińcy nie są naiwni i wiedzą, że wpuszczając tego no to wpuszczają sobie szpiega na tyły. Nie? Bo on będzie siedział w Kijowie, będzie budował sieć agenturalną, będzie, że tak powiem, tą przetrzebioną, bo na pewno tutaj sieć rosyjska została mocno przetrzebiona, będzie dostarczał jakieś tam wsparcie, pomoc i tak dalej. No ja, jak wiecie, to już mówiłem kilkukrotnie, bardzo negatywnie oceniam. Mam nadzieję, że Ukraińcy robią to tylko jakoś taktycznie, a nie wierzą w to, że Chiny zaczną odgrywać jakąś sensowną rolę we współczesnym świecie. To jest mordercze, terrorystyczne państwo komunistyczne, mające obozy koncentracyjne, polujące na ludzi, przerabiających ich na organy, szczególnie jeśli się nie zgadzają z władzą, jak chrześcijanie, wyznawcy Falun Gong, Ujgurzy, no to jest po prostu ludobójstwo na tych grupach ludnościowych, albo religijnych, albo politycznych, albo etnicznych robione. To jest państwo, które zlekceważyło wszelkie umowy międzynarodowe i napadło, można powiedzieć, na Hongkong, wciągając je, podbijając je tam. Hongkończycy walczyli, myśmy ich wspierali, do dzisiaj wspieramy. Oczywiście też i tu byli goście z Hongkongu, do dzisiaj utrzymujemy z nimi kontakty. Film Hongkonger, Hongkończyk, to nasze kluby jako pierwsze zaczęły publikować tu w naszej sali kinowej. Był pierwszy polski z polskimi tam, zdaje się, napisami, nie? W języku polskim pierwszy pokaz i wywiad z twórcami. To wszystko mogliście zobaczyć w najbliższą sobotę o 18:00 w Rzeszowie będzie pokaz tego filmu.
Tak, zapraszamy do Rzeszowa. Klub Kultury Zodiak, ulica Mieszka I, 48 przez 50, Rzeszów, godzina 18:00, już jutro.
A o 20:00 telewizja Republika też dołączyła do działalności klubów Idź Pod Prąd i też chce ten film pokazać, także cieszymy się. Kto nie może obejrzeć na naszych, czy jeszcze nie dał rady obejrzeć na naszych spotkaniach, o 20:00 w telewizji Republika w sobotę.
Przy czym emisja tego telewizja filmu. Republika nie ma wszędzie oczywiście zasięgów. W Rzeszowie, z tego co wiem, naziemnie nie nadają, także...
A ciekawe, czy wezmą nasze napisy?
Rzeszów zapraszany.
Twoje zrobią?
Nie wiem, czy będzie z napisami, czy z lektorem.
Zobaczymy, no jesteśmy ciekawi.
Zobaczymy, ale także, dobrze, że się rozpowszechnia.
Tym Chinom komunistycznym, zdradzieckim, zbrodniczym, ludobójstwo, absolutnie nie można wierzyć, że odegrają jakąkolwiek pozytywną rolę we współczesnym świecie.
Podobnie piszą nasi widzowie. Marcin Lewicki, od mediator się znalazł, chiński oprawca. Im nie zależy na pokoju i wolności ludzi, bo sami jej nie szanują. Chodzi im o to, żeby położyć łapę na odbudowie Ukrainy i przejąć, co się da. Wilkowi w owczej skórze nie można ufać.
Jest tylko jeden obszar, gdzie można by podjąć rozmowy taktyczne z Chinami. Rozbiór Rosji. No i tylko tyle.
Ciekawa koncepcja, tylko że to, czy to znam nie wzmocni z kolei Chin.
No oczywiście, no ale wiesz, no na wojnie to nie jest tak, że 0-1, że wszystko wygrywasz, nie? Gdyby Chiny zdecydowały się na przejęcie jakiejś części Syberii, no to można się taktycznie na to zgodzić i tutaj, że tak powiem, doprowadzić do podziału Rosji i żeby zakończyć okupację części Rzeczpospolitej, czyli Okręgu Królewieckiego, dawnych Prus książęcych. Lenna Rzeczpospolitej.
Ciekawa opcja, pewnie Japonia też by Wyspy Kurylskie, no i co najmniej,
może coś jeszcze, to tam
jakiś
już
inny kawałeczek.
Ale to jest raczej political fiction, choć przypominam, że szef służb specjalnych Ukrainy na swojej ścianie ma właśnie taką mapę podziału Rosji na różne już inne, mniejsze państwa.
W latach 80. też się wydawało political fiction rozpad Związku Sowieckiego, a tu proszę, zobaczymy. Ile państw powstało, których Chiny tylko nie chcą uznawać.
A tak na poważnie, to raczej scenariusz jest taki, że lewica zachodnia, bo pomimo tego, że mówimy o sojuszu zachodnioatlantyckim, o Ameryce i tak dalej, no to w tej chwili w większości tych państw rządzą albo socjaliści, lewicowcy, albo centryści co najwyżej. Nie? Tam Macron się przedstawia jako centrysta, a zobaczcie, poleciał do komuchów chińskich taki z niego. Jedynie we Włoszech, no tam powiedzmy, że prawicowa koalicja, no powiedzmy, że w Polsce, no ta Kato Komuna, no to gdzieś tam niektórzy ją jako prawicową też pozycjonują. Także koła lewicowe, które rządzą obecnie wolnym światem, raczej stawiają na osłabienie Rosji, a nie na wykończenie Rosji. I to jest ich największy błąd. Dlatego właśnie zastopowano, o czym Kira Rudik oczywiście w takich bardzo grzecznych słowach, nie, no bo ona tam nie chce obrażać tych, co tam dają, no bo dają trochę, no to lepiej, żeby dawali trochę niż nic, nie, ale ciągle mówi, czekamy na samoloty, no gdzie są te samoloty, nie, ile krwi ukraińskiej codziennie. Tak, i na amunicję codziennie, przecież no wczoraj też atak na w środkowej Ukrainie, no blok mieszkalny, znowu atak terrorystyczny, także to się dzieje. No a Zachód wyraźnie spowolnił tę pomoc, także stąd odczytuję, że to jest gra na takie osłabienie tylko Rosji, a nie na zniszczenie Rosji, bo gra na zniszczenie Rosji to poprzednia ofensywa powinna pójść dalej.
Jeszcze więcej widzów pisze o Chinach. Peter Jaspis, dzisiejszy nasz superczatowicz, pierwszy dzisiejszy superczatowicz. Naiwność Ukraińców do Chin jest przerażająca.
Także ja tu studzę no, te oceny, bo pani Kira Rudik jasno mówi, że że Chiny, jeśli coś zrobią, to tylko dla siebie. Nie, to tu nie ma jakiejś takiej nadziei, że to jest jakiś tam rozjemca, jakaś tam sprawiedliwość, jakaś wolność. Nie? To są egoistyczne komuchy i zbrodniarze. Nie? I myślę, że Ukraińcy to wiedzą, no ale nawet egoistycznym komuchem i zbrodniarzem w pewnych realiach wojny no można przynajmniej zdobyć jego chwilową neutralność. Nie? Podejrzewam, że o to grają Ukraińcy.
Jadorado, jeżeli Chiny będą odgrywać kluczową rolę w zakończeniu tej wojny, będzie to niekorzystne dla Ukrainy, jak i dla nas.
To oczywista oczywistość, ale mówię, że tu odpowiedzialnością za to bym obarczał przede wszystkim Stany Zjednoczone, że tu ta pomoc, pomimo tych dyplomatyczno-psychologicznych, medialnych zabiegów, prezydent Biden i tak dalej, to wszystko fajnie i to chwalimy. Jakieś tam miliardy znowu poszły, no ale myśliwców nie ma, chociaż podobno już ćwiczenia na leopardach już trwają, załóg ukraińskich. Nie wiem jak tam z F-16, nie? Nie wiem, czy Michał Fałek nas ogląda. Jeśli coś wiesz, Michale, to prosimy o szybki telefon i nam coś więcej powiedz. Także tutaj, no oczywiście zdradziecka rola Francji, no to już jest tak znana z historii, z II wojny światowej, po II wojnie światowej. Francja zdradzała Zachód wielokrotnie i na różne sposoby, także i teraz zdradza. Ale no brak takiej takiej no, zdecydowanej jakiejś odpowiedzi mimo wszystko Unii Europejskiej, mówię o tych obiecanych milionie pocisków artyleryjskich, no jest rzeczywiście no, wstydem. Wstydem dla
Właśnie,
Unii Europejskiej.
Właśnie, ja tego do końca nie rozumiem, jak to się dzieje. Jens Stoltenberg, szef NATO, mówi, że już ponad 90% tych obiecanych dostaw dotarło na Ukrainę. Mówi, że 250 czołgów, no to Polska praktycznie tyle wysłała.
To może o tym
tyle.
Mówi o tym, co Polska dała. No, to
no tam inne rzeczy oczywiście, tam wozy i tak dalej, i tak dalej. No ale były obiecane te wszystkie Leopardy, te Challengery. No Challengerów, z tego co wiem, to z 14 dotarło na razie 3.
No to
ja
tak.
Nie wiem, czy Wielka Brytania obiecała, a nie ma? Nie wiem, nie działają? No bo wysłać 14 czołgów, no to chyba nie jest jakiś problem dla Imperium Brytyjskiego, no.
Tak, no to,
I tak
to pokazuje,
samo o innych krajach.
To pokazuje, że nastąpiła decyzja polityczna wstrzymania wielkoskalowej pomocy militarnej Ukrainie. Tak to odczytuję, no może macie inne koncepcje.
No dziś Wielka Brytania i Polska podpisały umowę na 2 miliardy prawie funtów o dostarczeniu z kolei do Polski brytyjskiego systemu obrony powietrznej, także tu ten sojusz z Brytanią się jakoś zacieśnia. Polski.
Ja tu się tak rozglądam, bo wiecie, już moja żona tu krąży. Nie?
Jeszcze chwileczkę, chwilę cierpliwości, to dostawy amunicji też wspomniane, no miało być milion, na razie dotarło 40 tysięcy, ma być milion
Czyli
w tym roku, to tak trzeba by się szybko rozkręcić, no ponoć Europa twierdzi, że nie może tyle wyprodukować, to no, trochę słabo to wygląda w takim układzie pozycja całej Europy w stosunku do Rosji, która, jak mówi Kira Rudik, no 10 razy tyle strzela tej amunicji artyleryjskiej, co Ukraina, tylko mniej celnie.
Oczywiście wygaszanie produkcji militarnej, szczególnie ciężkiej, czyli czołgi, ciężka amunicja artyleryjska, no to i Polska przecież się w tym wsławiła w poprzednich dekadach i też cała zachodnia Europa. Stąd możliwości przestawienia produkcji tej takiej już całkowicie pokojowej, gdzie już nie było tu takiego no, silnego przemysłu ciężkiego do prowadzenia zaopatrzenia dla ciężkich walk, czyli czołgi, artyleria, amunicja i tak dalej, no to się nie da tak przestawić w ciągu nawet roku. No amunicja może troszeczkę prostsza jest niż tam, mówię, o produkcji pancernej.
No może się nie da, jakby nas Rosja zaatakowała, to podejrzewam, żeby się dało. Szybko.
No wątpię. Mówiąc szczerze, to rozbrojenie Europy było tak głupie, tak fantasmagorie opowiadali, że Rosja się zmieniła, przecież, że nie jest naszym zagrożeniem, to przecież i nasi politycy mówili bardzo często, no to... że Rosja jest sąsiadem, takim trochę trudnym, ale nie jest wrogiem, nie? No toż ja przecież to piętnowałem.
Mieliśmy wielkie szczęście, że jeszcze
rok.
Ta Ukraina była na drodze.
Tak, no mówię, to, że Ukraińcy zrobili to, co zrobili, to jest uratowanie świata zachodniego. To co do tego, to ja nie mam żadnych wątpliwości, dlatego tak powinniśmy Ukraińcom pomagać. No ale z jednej strony to jest brak tego przygotowania wojennego, produkcji wojennej na Zachodzie. Praktycznie wszyscy liczyli, że to Stany Zjednoczone niech sobie to trzymają, tę produkcję wojenną, niech oni tam inwestują, płacą w te technologie. Trochę właśnie Trump mówił, no słuchajcie, my ogromne wydatki na zbrojenia, a wy się rozbrajacie. I tam mówił, żeby tam te 2% przynajmniej kraje Unii Europejskiej dawały na zbrojenia, a nie tylko żerowały na parasolu Stanów Zjednoczonych. Ale tu jest jeszcze drugi obszar, bo to, że tam produkcja, przecież Macron mówi, że nagle tak chcą, żeby wszystko było w Unii Europejskiej, nie? Jak tam ma być jakaś część czy jakiś komponent do produkcji amunicji spoza Unii Europejskiej, no to Macron mówi, nie, my to tak z miłości do Unii, a nie do Chin czy Rosji blokujemy produkcję decyzje w oparciu o części spoza Unii Europejskiej, ale tutaj Stoltenberg też mówił o magazynach. No przecież chyba nie jest tak, że te magazyny wszystkie są puste krajów NATO, nie? Krajów Unii Europejskiej, no będących jednocześnie też w NATO, nie? Także tutaj 40 tysięcy, to co to jest? To jest na tam, nie wiem, parę dni, dwa dni walki, czy jakoś tak, no niedużo, nie? Także tu myślę, że jest obstrukcja polityczna. Wracam do tego wniosku, że o ile produkcja, rozumiem, że tu rozłożona jest na obie łopatki i tu różna agentura Kremla czy Pekinu działała, żeby no, ogłupić Zachód i zniszczyć produkcję wielkoskalową, produkcję militarną tego tradycyjnego sektora. O tyle, tak jak Polska zrobiła, czyli danie swoich zapasów Ukrainie, to by na pewno Niemcy czy inne duże państwa Zachodu mogły zrobić, ale nie chcą, ale nie chcą.
No widzimy bezpośrednio te działania spowalniające Francji, która na te zakupy też się nie chce zgadzać, bo tam ma pretekst, że wszystko musi być wyprodukowane w Unii Europejskiej, każdy tam elemencik amunicji, bo inaczej to nie wyślemy Ukrainie, tak jakby to teraz było najważniejsze. Także no, szukają różnych takich wytrychów. A to niszczenie produkcji amunicji no było też no, takie ideologiczne, ale i pamiętamy wybuch na przykład w Czechach związany z rosyjskimi agentami.
A starzy nasi widzowie pamiętają, jak my mówiliśmy, żeby zarówno naszą fabrykę strzelecką w Radomiu ratować i zwiększać jej możliwości. I to mówiliśmy grubo przed wojną, nie? 2016-17 byłby czas, nie? Żeby tam nowe maszyny do produkcji luf, no bo to jest ten komponent przede wszystkim ograniczający broni strzeleckie, zresztą nie tylko, żeby to sprowadzić, wyszkolić załogi i tak dalej. Mówiliśmy o pionkach, o materiałach wybuchowych, że przecież amunicja no, powinna być polska, a nie, że tylko na czeskiej na przykład tam środowiska strzeleckie bazują, chwała Czechom, ale my powinniśmy mieć silną produkcję polską, jeśli chodzi o amunicję. No,
I tu ten rynek cywilny.
Zobaczcie, myśmy to mówili, a tu na Titaniku był taniec obietnic, 500 plusów różnych.
Tu ten rynek cywilny by pomógł. Oczywiście nie byłby to rynek cywilny amunicji artyleryjskiej, no, ale jakiś jakby zarobek by na tej amunicji strzeleckiej by rozwijać też inne inwestycje.
Piotrkowicz opowiadał, szczególnie z waszych obszarów, czyli Podkarpacie, jak tam gdzieś w kierunku Dukli trochę sprzętu chłopy wzięli do stodu, to były też pojedynki artyleryjskie między sąsiadami.
I tak się przydarzało. Bywały i takie historie.
To nie tylko w Kargulach i Pawlakach. To autentyczne rzeczy. Broń przeciwpancerna tam, nie? Był jakiś chyba czołg czy pojazd opancerzony, a sąsiad miał armatę przeciwpancerną. Jego! Ruscy przyjechali. Skończyło się.
Filmy sami swoi to jest jednak nie wymyślona fantazja, ale oparta na pewnych realiach. Prawda czasu, prawda ekranu. W sądzie, czy NATO przyjmie Ukrainę w perspektywie roku? Wyniki się plasują tak. Tak 17%, raczej tak 24%, raczej nie 35% i nie 25%, czyli 60-40 na nie.
No rzeczywiście sceptycyzm, biorąc pod uwagę to, co do tej pory Rosja i Chiny osiągnęły w niszczeniu Zachodu, w ogłupianiu Zachodu, ten sceptycyzm jest uzasadniony. Jest uzasadniony. Ja nie powiedziałbym tak jak pani Kira Rudik, że tak uważam, że w ciągu roku, najwyżej dwóch, no powiedzmy, Ukraina stanie się pełnoprawnym członkiem NATO. Chciałbym. Myślę, żeby to była bardzo zbawienna decyzja dla Polski, dla całego sojuszu i w ogóle dla całego świata, ale boję się głupoty i agenturalności polityków Zachodu.
Irena Gołuchowska pisze, w tym roku myślę, że nie, ale już w przyszłym roku na pewno, dlatego zaznaczyłam nie.
No, rozumiemy, ale no tu ja dalej no, boję się. Boję się przede wszystkim głupoty, bo atuty są w naszym ręku. Wykończyć komuchów tych azjatyckich, Rosję i Chiny, moglibyśmy o tak dzisiaj.
Znowu. Jest szansa. A już parę było zmarnowanych.
Parę było zmarnowanych. No właśnie przecież generał Patton, to była ta zmarnowana szansa. On powiedział, wykończyliśmy jednego Hitlera, teraz idziemy po drugiego. Teraz idziemy po drugiego i byłaby wolna Polska, wolna Ukraina i tak dalej. Już wtedy, w 45 to mogło być, czy 6. No to agentura rosyjska zamordowała Putina.
Pattona.
Pattona, przepraszam. Ale teraz był zamach na Putina. Jakiś tam nieudany, zdaje się, nie? No. Zamordowała generała Pattona, a elity amerykańskie, tak jak Bliss Lane, pierwszy ambasador w Polsce, w książce widziałem Polskę zdradzoną, zaczęły coraz bardziej paktować z diabłem, zaczęły pozwalać temu sowieckiemu diabłu łamać nawet te niekorzystne dla Zachodu, niekorzystne przede wszystkim dla Polski porozumienia teherańsko-jałtańskie, poczdamskie. Także o tym więcej można sobie przeczytać w książce Widziałem Polskę zdradzoną, Bliss Lane.
Johnny Walker, Ukraina wejdzie do NATO tylko, gdy wygra bezwarunkowo.
No tak, i właśnie to, co się teraz dzieje, że ta pomoc jest tak na strumyczek pomocy zrobiona, nie? To mnie najbardziej smuci. W tym momencie to mnie najbardziej smuci, bo to by pokazywało zmowę elit Zachodu, żeby nie wykończyć Putina i nie rozparcelować Rosji, co jest jedyną możliwością, żeby to państwo przestało zagrażać światu. Przede wszystkim naszej ojczyźnie.
W takim razie jeszcze jedno pytanie w tym temacie, zanim przejdziemy do tego, jak ratować Polskę, czy naprawiać Polskę. Jaką widzisz nadzieję, bo tu pokazałeś teraz kilka zagrożeń i obaw, a Kira Rudik mówi, że jest paliwo, które ich napędza, tym paliwem jest nadzieja. Jaką ty widzisz nadzieję?
Oprócz czynników materialnych w polityce są czynniki ponadmaterialne. Nie? Bo materialneśmy mniej więcej, myślę, dość dobrze omówili. Tu już niewiele tam można dodać. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze ktoś jest ponad. Ktoś jest ponad tymi materialnymi różnymi aspektami. I Biblia często pokazuje sytuacje beznadziejne, nie? Walka Dawida z Goliatem. Nie? Wszystkie atuty materialne były po stronie Goliata. I tam nie tylko, że tam Dawid, nie? Tu cała armia była izraelska, król był Saul, wielki gość, większy tam, nie wiem, o głowę, czy jeszcze tam więcej od każdego najwyższego Żyda w tym czasie. A jak wyszedł Goliat, tu wszyscy tam boczkiem i się trzęśli ze strachu, nie? Czyli sytuacja była beznadziejna i pomógł kamyk z rzeki. I co? I... wszystko wzięło w łeb, dosłownie. Także takich przypadków z historii można by też pokazać więcej. Oczywiście no, nasz przykład naszej husarii, no to może nie jest taki tu adekwatny, ale bo to była najlepsza formacja swoich czasów, najsilniejsza, przełamująca i tak dalej, ale oni potrafili odnosić zwycięstwa, które po ludzku były beznadziejne. Wiecie, nie tam 5-1, 5-1, trochę chwały będzie, ale słabo. 40-1. Dziadów przeróżnych azjatyckich się tu pchało 40-1 naszego. I nasi wygrywali. Nie? Także to pokazuje, że czynnik ducha, czynnik ponadnaturalny jest bardzo mocny, dlatego pastorzy, politycy chrześcijańscy, prezydent Turczynow jest przecież kaznodzieją baptystycznym, mówią, módlmy się. Módlmy się. To naprawdę działa. To naprawdę działa. Stąd i serca polityków Bóg zmienia, i polityków Bóg zmienia, nie? Może jednego prezydenta na drugiego zmienić. No różnie może być. Może się, że tak powiem, posypać w Rosji. Może się posypać w Chinach. Także ja tu bym, oczywiście ten czynnik nadziei, on oparty jest właśnie o Boga.
A nawet
bez
ponad,
Boga nie ma nadziei.
A nawet ponad 100-1, jak pod Chodowem, gdzie było 40, a niektórzy szacują, że i 70 tysięcy tych wrogów, Tatarów, a Polaków 400. No i wygrali. Także i tak bywa. No, nie bez powodu Bóg, kiedy Gedeona przygotowywał, to mówił: za dużo was, za dużo.
Tak, także ja się bardzo cieszę, i tu mamy kontakt, coraz nowe grupy ukraińskich pastorów czy chrześcijan odwiedzają nasz kościół właśnie w drodze na albo z Ukrainy. Także mamy na bieżąco ciągle, można powiedzieć, wiedzę, jak chrześcijanie tam działają, i tu przekaz jest jasny. Ubywa niewierzących. Po prostu w czasie wojny ludzie widzą i potrzebę, i działanie Boga. Choć sytuacja jest dramatyczna, choć jest wiele krwi, łez, śmierci i tak dalej, to ludzie masowo zwracają się do Boga, do Jezusa Chrystusa. Także to jest też czynnik, o którym w politycznych takich newsach czy programach komentatorskich nikt wam nie powie. No a my wskazujemy. Nawet mamy o służbowe. Tu proszę bardzo, mam policaj, nie jest. I mam też tu cała Biblia, już nie tylko Nowy Testament, ale całą Biblię. Jeśli w trakcie naszego programu zostało jeszcze, myślę, gdzieś 20 minut, pół godziny, napiszecie do nas, wyślemy wam, tylko to jest oferta dla mundurowych. Czyli kto nas ogląda ze służbowych, to piszcie albo wojskową, albo policyjną Biblię otrzymacie. Jeśli macie kogoś z przyjaciół, kto jest zainteresowany, jest w służbach, jest zainteresowany Biblią, to też w drodze wyjątku piszcie i rozważymy wasze podanie.
Strażaków też zapraszamy, też mundurowi. Niedawno nawet podobno zmieniają teraz mundury z czarnych na piaskowe. Widziałem, tam był jakiś szef straży. Pajęczyna, idę pod prąd. Dziękujemy za wsparcie na czacie i zachęcamy was wszystkich do wsparcia, czy to na czacie, czy to bardziej tradycyjnymi metodami przelewu. PayPal, również dotpay, blik, szczegóły na idźpodprąd.pl, /wsparcie. No jeszcze nam trzeba około ćwierć tysiąca.
Jeszcze 250. Tak? Ćwierć tysiąca to 250.
Circa about.
Tyle, ileśmy czołgów. No ale dobra, no. 250 osób, a to kiedy? To już niedużo jakoś.
A to już, tak, już tylko weekend, ten weekend, no. I potem święto pracy.
Wow.
A to już w maju. Również Patronite, oczywiście, patronite.pl, /idzpodprat. Zachęcamy, zapraszamy nawet do małych wpłat. Liczy się gest, liczy się to, że jesteście z nami, że wyrażacie to, że nas wspieracie. Również zapraszamy, a propos Biblii, na wystawę Biblii w Lublinie, bo to już powoli się kończy, do 9 maja, także przez jeszcze, a tu dni wolne jeszcze w to wchodzą.
To blisko, to dzisiaj może jeszcze skoczyć. Myślę, że 15-20 minut wystarczy, żeby tę Biblię z chrześcijaninem, przewodnikiem, zobaczyć tę wystawę.
Tak, a można też dłużej zawsze podyskutować, również przy okazji obejrzeć piękny gmach biblioteki UMCS w Lublinie, perła modernizmu. Zapraszamy oczywiście do naszej grupy Facebook. Idziemy po wolność. Jest nas już ponad 2600 osób. Dyskusja o tym, jak
a to jeszcze
idziemy
nie jest
po wolność.
Nasze ostatnie słowo.
Tak jest.
Zacytuję klasyka.
I właśnie za chwilę więcej tych słów o tym, jak iść po wolność, jak naprawić Polskę. O, Kubito Kraken, pozdrawiam do Lublina. Też bardzo szczodra donacja na czacie. Dziękujemy serdecznie. I ja w takim razie przekazuję głos do studia bocznego, do Marzeny Chojeckiej.
Witam Państwa serdecznie, Marzena Chojecka. Chciałabym Państwa zaprosić na wywiad z Radbadem Klinstra-Komarnickim, który jest reżyserem nowej sztuki Ciężkie czasy Michała Bałuckiego, a jednocześnie świeżym, nowym dyrektorem Lubelskiego Teatru Osterwy. Wczoraj właśnie byliśmy na premierze akademickiej. Bardzo nam się podobała sztuka, co prawda ma 120 lat, ale jest nadal aktualna. Więc zapraszam Państwa najpierw na taką zachętę od reżysera, a później na nasz wywiad z nim po spektaklu. Dziękuję.
Witam serdecznie, Redbat Klinstra-Komarnicki, dyrektor Teatru Osterwy w Lublinie. Ciężkie czasy. Sztuka Michała Bałockiego, którą mam przyjemność reżyserować, traktuje o niegospodarności elit, o ich głodzie, nieprawdopodobnym głodzie do luksusu, do życia ponad stan, podczas kiedy zwykły człowiek nie ma na przysłowiową kromkę chleba. Stara elita nie chce zmian, nie jest skora do zmian, ale nowe pokolenie ze swoim świeżym spojrzeniem jest w stanie zmienić to odwieczne status quo. Serdecznie zapraszam na sztukę, która traktuje o tym, że to my, Polacy, z naszym otwartym sercem jesteśmy w stanie być liderami dla innych. Od 22 kwietnia w naszym Teatrze Osterwy w Lublinie serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.
Pytanie do reżysera. Odpowiedź na nasze bolączki narodowe, przedstawione 100 lat temu, a dzisiaj nadal aktualna, jest podana na tacy. Już 100 lat temu, podejrzewam, że i wcześniej. Czyli ten protestancki etos uczciwej pracy, oszczędności i tak dalej. 100 lat minęło, my się odnajdujemy znowu w tej sztuce, na tej scenie. Co nas blokuje, że nie stosujemy tej prostej recepty?
No, ja odpowiedzi nie mam. Gdybym miał tę odpowiedź, to bym się pewnie mocniej zaangażował w zebranie pewnej masy krytycznej, która mogłaby jakby, no, przełamać ten zaklęty krąg. No, pastor nazywa to protestanckim etosem. Dla mnie to jest moja perspektywa holenderska, która oczywiście jest, no, nawet większość Holendrów, która już dawno nie praktykuje, no, nadal ma to w sobie, tak mocno to siedzi w nas i no, na pewno to jest wszystko związane z tym, że musi być pokrycie, czyli no, nie za dużo tej formy w stosunku do treści. No, dla mnie odpowiedzią na pewno jest to, że musi być najpierw pewna elita, która ma pokrycie, to znaczy, bo właśnie szlachta symbolizuje tą elitę, która się odnawia w anegdocie. No, dzisiaj to są właśnie ci celebryci, też politycy, którzy no, nie mają pokrycia, nie są no, tą chyba ważną grupą, która właśnie poprzez tą oszczędność i pracę powstaje, to jest taka niezależnie finansowo niezależnie średnia klasa w takim dobrym tego rozumieniu. No tego brakuje w Polsce, w związku z tym no, nie ma tej stabilności. Taka niezależnie finansowa klasa średnia w Holandii no, jest takim naturalnym I takim też bardzo obiektywnym i praktycznym krytykiem każdej władzy, co powoduje pewną jakby stabilność całego systemu. No tutaj mi się wydaje, że cały czas nie potrafimy mentalnie wyjść chyba z tego bycia jakimś tam, jakąś peryferią którejś z tych no, sił zaborczych, czy okupacyjnych, czy imperialnych. Więc na ten moment, szczególnie w tych czasach, kiedy mamy bardzo duże możliwości fizyczne i materialne, no to widzę, że to wszystko jest jednak najbardziej tu. Klatka jest otwarta, tylko my z niej
nie chcemy
z niej wyjść i zobaczyć, że, no, no, że od nikogo to już więcej nie zależy, tak? Można czekać na cud i na pewno w ważnych momentach polskiej historii to pomagało. Modlitwa jest sprawcza, no ale oprócz modlitwy trzeba też coś robić, prawda? I to w sposób systematyczny i to grosz do grosza. No, no to jest ta perspektywa, no, to na pewno bardzo no, mocne. Ja rozumiem, dlaczego romantyzm i to poczucie takie tych zrywów i tego słomianego zapału jest tak mocno zakorzenione, no bo to jest ta siła, która pozwalała się czasem wyzwolić z niemożliwej sytuacji. No ale brakuje właśnie tego,
pan
co dalej. Tak, w momencie
wcześniej, no, kiedy już wygramy, to co
tak,
mamy zrobić?
No tak, bo inaczej znowu grozi nam powtórka z nie z rozrywki,
no
tylko z...
Bałucki stracił nadzieję, popełnił samobójstwo, tak. Czyli on wiedział, że te jego recepty nie są przyjmowane,
nie docierają.
Nie docierają.
Tak, ja mam taką diagnozę, że...
I teraz jesteśmy 100 lat później mniej więcej, no pan robi teatr, czyli tak. Pan jeszcze ma nadzieję, nawet przed chwilą powiedział pan aktorom, że już część tych stereotypów przezwyciężyliśmy, już jak gdyby one odchodzą, no to właśnie tak. Trochę nadziei.
No to ta nadzieja to na pewno, no, tak najprościej, no też może najbanalniej, ale ja widzę, że poza sporami wszelkimi mamy też jakiś spór pokoleniowy i to nie mówię o jakby biologicznym, o biologicznym wieku, ale o tym, no, o tym co też w Biblii jest napisane, że no, te 40 lat na pustyni, tak, no, muszą wejść do nowego państwa ci, którzy nie pamiętają niewoli, że to jest rzeczywiście tak, że chyba trzeba też w pewnym momencie oddać już pałeczkę tym młodym, nawet jeżeli mamy takie poczucie, że oni nie zrobią tego tak świetnie jak my.
Jak ale myślę, że bohater młodego
tak,
pokolenia.
Jest jakiś problem w tym, że w Polsce średnia wieku rządzących nami, jakby we wszystkich opcjach, no jest, to jest bardzo wysoka średnia, to jest około 70 lat, prawda? No, nie ma mowy, żeby osoby były w stanie zrozumieć problemy i zagadnienia ludzi młodych, tak? Czyli według mnie to jest na pewno jakiś krok do przodu, żebyśmy zaufali młodym, oddali im i po prostu no, przeszli na tą emeryturę. To jest cały dylemat Lechickiego, z którym żeśmy rozmawiali. Lechicki, czyli Lach, czyli everyman, Polak, tak, ten, który no, no nie chce, no dał, ale nie dał, prawda? I nie pozwolił temu synowi nawet pewnego błędu popełnić, ale no, cały czas go kontrolował, więc zaprojektował tak naprawdę porażkę tego syna. Można też tak na to spojrzeć.
Stąd sztuka jest, rozumiem, skierowana także, czy przede wszystkim do młodych ludzi, do młodego pokolenia. Stąd zapraszamy. To była premiera akademicka skierowana właśnie do młodych ludzi przede wszystkim, do którego będzie grana w Lublinie w Teatrze Osterwy?
Jeszcze przez 2 tygodnie, a później no, repertuarowo, czyli w czerwcu będą takie sety co 2 miesiące, takie po 4 przedstawienia, jak to mamy w zwyczaju. No ale no jesteśmy bardzo uradowani recepcją, tym, że ta sztuka, no, nie będąca jednak rozrywką, będąca w nazwie komedią, ale taką no, trudniejszą komedią, można powiedzieć, właśnie, gdzie ta gorycz i czy być może nawet już frustracja Bałckiego gdzieś tam się przebija, jak pan też zauważył. Ale że jednak jest rezonans, że młodzi ludzie przychodzą i chcą, no chcą się przejrzeć w tym lustrze, więc to daje nadzieję.
A my z kolei cieszymy się, że mamy pana w Lublinie, człowieka, który łączy 2 światy, zachodni i nasz, protestancki i katolicki. Oba doświadczenia w kulturze holenderskiej są przecież wybitne i cieszymy się, że możemy tu widzieć, jak pan próbuje troszeczkę, że tak powiem,
no łączyć, nazwijmy się.
Kruszyć skorupę.
Tak, tak, tak. No.
Dziękuję.
Dla dobra wspólnoty.
Bardzo ciekawy wywiad z bardzo ciekawym człowiekiem, zaangażowanym,
no tak, to na pewno,
tak. Nowym w Lublinie, także tutaj też jest taki duży ferment. Widownia jest, frekwencja jest 100%, na każdym podobno tak słyszałam.
Wyprzedane bilety.
Wyprzedane są, bilety, no później wiadomo, tam jest parę miejsc wolnych zawsze, więc jakby ktoś nie mógł kupić, to myślę, że można przyjść przed spektaklem i... I też
no ja zwróciłem na Redbada uwagę w filmie Gry uliczne. To było odkrycie, wow, co to za aktor, jak on tak dobrze to zagrał i tak dalej, nie? I stąd troszeczkę poznałem jego historię. W ogóle też to dziwne imię, nazwisko. A tu płynna polszczyzna, co to jest, nie? Jak to możliwe, nie? I wtedy też, no, kiedy Twitter się rozpoczął, no to od razu tam zaczęliśmy siebie nawzajem obserwować i stąd tak, no, troszeczkę powiedzmy śledzę to, co myśli, robi ten polsko-holenderski aktor i reżyser.
To teraz może ja zrobię wywiad z panem, który przeprowadził wywiad, czyli z ale taki to mini. Akurat... Co ty najbardziej przeżyłeś wczoraj na spektaklu i po spektaklu?
Myślę, że ta pierwsza część jednak, choć tu zawsze sięgamy do rozwiązań, które zwykle są na końcu, to dla mnie bardziej taka będąca pewnym lustrem była pierwsza część pokazująca nasze wady narodowe i to czekanie, że wydarzy się jakiś cud, ale to nie chodzi o to, że Bóg zaingeruje, no bo w to wierzymy i tu Redba też o tym mówił w tym wywiadzie, ale czekanie, że przyjedzie ktoś z granicy i nam tu zrobi szczęście, nie? A my się jakoś do tego szczęścia dołączymy. Tu warto pokazać skalę, nie? Że przecież naród holenderski jest kilkukrotnie mniejszy od narodu polskiego, ale zobaczcie, zmiana mentalna, do tego jeszcze za chwilę przejdę, spowodowała, że to jest, a w historii było jedno z potężniejszych państw, oni potrafili wygrywać bitwy morskie, no bo ześcigali się z Wielką Brytanią, z Anglią o dominację na morzach, o kolonie i tak dalej. Oni potrafili samą Anglią wygrywać bitwy morskie, kiedy to się wydawało niemożliwe. Tutaj maleńka Holandia naprawdę potrafiła się na wielkie rzeczy zdobyć. Jeśli wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, to skąd przyszły pieniądze w tej najbardziej, można powiedzieć, najpierw no Żyd z Polski oczywiście to organizował, zaplecze finansowe tej tak zwanej rewolucji amerykańskiej, ale pożyczka w decydującym momencie to przyszła właśnie od protestanckich bankierów z Holandii, nie? Czyli zobaczcie, maleńki, powiedzmy, z perspektywy Wielkiej Rzeczpospolitej naród, a jak zbudował silną cywilizację, silne państwo. Do dzisiaj reżyser mówi, no choć już oni nie są protestantami w sensie wiary, serca, przekonań, raczej agnostycy, ateiści i tak dalej, to jednak te etosy protestanckie, ta kultura protestancka, zarówno jeśli chodzi o budowanie klasy średniej, jej roli w społeczeństwie, jak ten etos pracy i oszczędności, to wszystko dalej funkcjonuje w społeczeństwie holenderskim. I Redbad wychodzi z tego narodu, przychodzi do wielkiego narodu polskiego, a tu wszyscy czekają, że ktoś przyjedzie i nam zrobi porządek, czy da nadzieję. Wy weźcie się do roboty, macie potencjał, macie możliwości. To przypomnienie właśnie tej prawdy było dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o tę sztukę. Mhm.
Ale jednak inspiracja może być przyjść z zewnątrz. Wiem, że cały czas wspominasz wasz wyjazd w 15 roku do Stanów, gdzie zobaczyłeś Amerykanów, którzy wierzą, że mogą wszystko,
nie
powiedzmy.
Tylko wierzą, ale robią.
I robią no,
co,
to.
Co chcą,
i jednak,
to robią po prostu.
Jednak, no może nie czekałeś, ale też w jakiś sposób było to takie wyczekiwanie
ale
o ten początek naszej
no,
telewizji.
Ja mam sarmackie korzenie,
myślenie. No i po Stanach już ruszyło.
I to, co przeżyłem w Stanach Zjednoczonych, niestety wtedy ty musiałaś zostać, także byłem z córkami, to znacie tę historię, udało nam się odwiedzić naprawdę wspaniałe rzeczy, choć nie mieliśmy kontaktów. Myśmy tak, powiedzmy, otworzyli książkę telefoniczną i dzwoniliśmy do różnych ludzi, tak mówię, w pewnym uproszczeniu, a Bóg poprowadził nas do naprawdę wspaniałych chrześcijan. Widzieliśmy i uniwersytety, i mega kościoły, i tak dalej, i gościnność rodzin zwykłych amerykańskich protestantów, także wszystkiegośmy zaznali, ale najważniejsze doświadczenie Thomas Road Baptist Church, czyli właśnie ten kościół, który zakładał Liberty University, i tam ja przeżyłem takie no, uświadomienie, które jest też celem tej sztuki. Zaraz, czy Polacy są gorsi od Amerykanów? Czy my jesteśmy jakimiś dziećmi gorszego Boga? Nie? Tu już cytuję naszego klasyka, który komunę obalił, nie? I tak dalej. Nie? Czy coś z nami jest nie tak? Nie, przecież jesteśmy tak samo stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg nas tak samo kocha. Mamy możliwości. To my nie musimy patrzeć na Amerykę. My w oparciu o nasze zasoby, które Bóg nam dał, możemy zacząć działać i zmienić nasz naród. No i co? Przyjechał jakiś na białym koniu z Ameryki? Jakiś Billy Bright czy Billy Graham? Marian Kowalski no z Kunickiego, z Lublina. To on i ja razem zrobiliśmy telewizję na cztery fajery, no.
W sztuce jest problem elit. Właściwie to dlatego też jest aktualne
do dziś. Jest problem elit.
W Polsce jest problem elit.
Tak jak elity bez pokrycia, piękne słowo.
Tak, tak. Dlaczego myślisz, że elity wydają się w sztuce, ale też i w życiu mniej rozsądne niż zwykli ludzie, jakby niżej powiedzmy w tej drabinie społecznej?
Dlaczego bo my tak mamy jest? Jeszcze mentalność feudalną. Nie mamy tej protestanckiej, powiedzmy, no, odrodzeniowej mentalności, że wszyscy są równi, wszyscy powinni patrzeć na wynik swojej pracy czy talentów intelektualnych i oceniać się podle tego, tylko my mamy tendencję do mięcia czapki, gniecenia czapki i kłaniania się komuś, kto jest z różnych przyczyn nad nami w pozycji władzy państwowej, nie? Czy kościelnej. Nie? Jeśli ktoś ma taką mentalność chłopa pańszczyźnianego, no to on zawsze będzie czapkował. On pozwoli się tej elicie zdegenerować, a dalej będzie przed nią czapkę miał. Dopiero wolny człowiek. Może powiedzieć, co to chłota, a nie elita. Poszedł won.
Wydawałoby się, że lepiej rządziliby nami zwykli ludzie.
Dokładnie.
Ale z drugiej strony...
Ale jak mają się wybić?
Z drugiej strony właśnie tak zwani zwykli ludzie kłócą się z telewizorem, zamiast z kolei
podjąć
odpowiedzialność za kraj.
A tu jeszcze poza wywiadem rozmawiałem chwilę z Redbudem, no akurat się rymuje, i mówiliśmy, że nawet w tej sztuce Bałuckiego to proste protestanckie rozwiązanie, to z pracy i oszczędności, on odkrywa. On, no, troszeczkę zaspoileruje, ale kiedy ten bohater pozytywny, powiedzmy pozytywny, też ma swoje przywary, się pojawia, no to on mówi, odkryłem pracę własnych rąk, pracowitość i oszczędność i największe odkrycie, to działa. Wow! Zobaczcie, przełom XIX i XX wieku, a oni odkrywają XVI-XVII wieczny etos protestanckiej pracy w Polsce, nie? Ile mamy cywilizacyjnego zapóźnienia? No to jest właśnie skutek tego, że w XVI wieku nasza szlachta, choć przyjęła masowo protestantyzm, nie poszła w kierunku Kościoła Narodowego, nie zrobiła z Polski państwa protestanckiego takiego jak na przykład Holandia, nie? No i dzisiaj, to już mówię 100 lat wcześniej, bo i dzisiaj tu się nic nie zmieniło między Bałuckim a nami, nie? Niektórzy by sobie tylko w łeb chcieli strzelić, jak to się mówi, nie? Że tu się nic nie da zrobić i tak dalej, ale tacy ludzie jak Redbud, jak my, jak ekipa z Teatru Osterwy, pozdrawiamy wszystkich, no jednak nie tracą nadziei, coś chcą zrobić, chcą w jakiś sposób wstrząsnąć tym narodem, chcą pokazać, że wiele możemy, tylko musimy zmądrzeć, chcieć i się zorganizować. No to przecież kredo telewizji iść pod prąd.
Myślisz, że teraz jest dobry czas? Czy jesteśmy w przededniu jakichś wielkich zmian?
To nie będą zmiany typu przyjedzie książę.
No tak.
No właśnie mówimy o tych zmianach, że trzeba zakasać rękawy, wziąć się do roboty, mądrze pomyśleć, z czego zrezygnować, co odłożyć na później, a co zrobić już dzisiaj, pomyśleć nad źródłem siły, bo to jest najważniejsze pytanie i od tego zacząłem ten wywiad. Nie? Minęło ponad 100 lat. Recepta ta sama i my się dzisiaj odnajdujemy z tymi samymi wadami narodowymi. Rozwiązanie jest proste. Protestancka etyka. Dlaczego Polacy nie przyjmują protestanckiej etyki i moralności? No bo nie da się tego przyjąć z zewnątrz.
No tak.
Artyści mogą coraz piękniejsze sztuki pisać i wystawiać. Ale, no, przepraszam, że użyję wstrząsającego porównania. Ze świni nie zrobisz rumaka. Możesz osiodłać świnię, ale ona będzie osiodłaną świnią. To jest biblijne porównanie, jakby ktoś nie wierzył. Umyta świnia znowu wraca i tarza się w błocie. To jest Biblia. Czyli trzeba nie tylko nauczyć osiodłać świnię. Trzeba ze świni zrobić rumaka, Pegaza latającego w chmurach. Nie? To jest nasz cel i to może zrobić tylko Jezus Chrystus. To jest właśnie to brakujące ogniwo w tej sztuce, nie? I w ogóle w całym tym ruchu już romantyczno-pozytywistycznym takiego pokazywania naszych wad narodowych. No dobra, pokażemy te wady, ale jak mamy się z nich wyzwolić? Czy samą krytyką, czy samym, nie wiem, wesołym oberkiem? Nie. To Jezus Chrystus przecież zmienił kiedyś tak samo złe narody. Przecież Holendrzy nie byli jacyś tam, nie wiem, niebianie chodzący tam po tych bagnach, czy folderach, czy gdzieś tam, nie? To byli zwykli, tacy sami, przecież oni u nas też byli na służbie i przyjeżdżali, budowali tutaj te wiatraki oczyszczające, tam żuławy i tak dalej, nie? Wtedy byli na służbie u naszych panów, można tak powiedzieć, nie? Tacy sami ludzie. No to co? Kto ich zmienił? Odpowiedź jest oczywista, Jezus Chrystus. I dzisiaj, jeśli Polacy nie zwrócą się, jeśli elita, ta młoda elita, w której mamy nadzieję, nie zwróci się do tej samej mocy, która zmieniła kiedyś 400 lat, 500 lat temu Europejczyków, Holendrów, na wolnych ludzi, będziemy dalej jako osiodłane świnie.
Czyli rozumiem, jesteś spokojny o młode pokolenie, nie, że dobrze poprowadzi Polskę?
Nie. Absolutnie.
To jest też problem w sztuce zaznaczony.
Dwa czynniki, materialny i duchowy. Redbath powiedział, siłą Holandii jest protestancka klasa średnia. Gdzie jest w Polsce? Przecież wszystkie władze ją niszczą. Przecież PiS teraz dojeżdża resztki klasy średniej i buduje socjalizm 500+ i różne takie rzeczy, które niszczą naród. Czyli skąd ma to nowe pokolenie mieć zaplecze finansowe? Maturzyści, 70% mówi, spieprzam na zachód. To jest ich nadzieja na lepszą przyszłość. Nie chcą ciężko pracować. Wszyscy chcą być, wiecie, w chmurze pracować, a nie być hydraulikami i babrać się w kanalizacji. A to właśnie na takich ludziach zbudowane są potęgi narodów. To właśnie na tej ciężkiej pracy. Tak jak w 40-latku. Żadnej pracy się nie boję, nie? I tak dalej. To niestety do Polaków nie dociera. Czyli brak zaplecza materialnego, brak chęci w młodych ludziach ubabrania sobie potąd rąk ciężką pracą, niekiedy w przyszłoszłowiowym szambie nawet, nie? Jeśli tam się mogę szybko dorobić. Oni myślą, że albo się zapiszą do PiS-u lub innej partii rządzącej, i zaraz, tak jak Patkowski i spółka, te Moskwy, nie wiadomo kto, Semeniuk, czy tego, i będą opowiadać takie androny, że jak będziemy wspierać Kościół katolicki, tam jest taka fraza. O, ksiąg tych międzynarodowych zagranicznych nie czytaj. Jak nie wiesz, pytaj księdza. To z Kaczmarskiego.
Sarmatia
akurat, ale tam jest to pięknie odśpiewana. No, to ta Patkowska Semeniuk mówi, jak nie będziemy dbać o Kościół katolicki. Wczoraj był ten, jak on się tam nazywa, Sośnierz Młody, mówił, jeszcze 30% dosypać tej do koryta biskupom katolickim, bo jeszcze za mało dostali. To jest elita prawicowa. No, toż to ręce opadają do samego spodu. Także jeśli chodzi o nadzieję, to
no
wiesz,
właśnie,
nie mów, że mam, ale nie w materii, nie w tym, co się dzieje. W Bogu mam nadzieję, bo On może nawet z takiego galimatiasu, z takiej głupoty naprawdę wyprowadzić coś wielkiego. Tak jak Żydów w podłym stanie wyprowadził z Egiptu i zrobił kiedyś z nich, później z nich zrobił naród, który wszedł do ziemi obiecanej, ale to już inna historia. Młode pokolenie nie ma zaplecza finansowego. Nie? Młode pokolenie nie chce ciężko pracować, szybko się zniechęca. Młode pokolenie przede wszystkim nie ma wektoru duchowego, nie zna Jezusa Chrystusa. Także sama wymiana pokoleń, to albo Karierowiczów, Patkowski, Moskwa i tam to towarzystwo, albo wszyscy pojadą na zachód, a tu zostaną stare dziady.
Miejmy nadzieję w Bogu, więc dzięki Ci za to słowo. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Nie angażujmy się w konflikty polityczne, nie angażujmy się w...
walkę polityczną. Nie angażujmy się w politykę. Siedźmy cicho, nie wtrącajmy się. Niestety jest to spora część wiary ludzi tchórzliwych. Tak oni wierzą, tak żyją całe życie. Ale no, chrześcijanie są przez Jezusa nazwani solą ziemi. Niestety w kręgach chrześcijańskich też są tacy ludzie o tego typu mentalności, nieangażowania się, bycia obojętnym, bycia biernym, zostawiania z boku życie polityczne czy społeczne. I dzisiaj chciałem poruszyć aspekt sprawiedliwości. No, co to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość no to jest oddanie każdemu tego, na co zasługuje. No i teraz, czy Bóg jest sprawiedliwy? No, każdy chrześcijanin powinien się zgodzić, tak. Jesteś oczywiście łaskawy, bo zbawienie jest dla nas z łaski prezentem, na które nie zasługujemy, wręcz przeciwnie, zasługujemy na śmierć w piekle, a Chrystus za nas umarł i oferuje, zmartwychwstał, oferuje nam nowe życie za darmo. Ale Bóg jest sprawiedliwy i On nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Czyli nawet niewierzący ludzie mają wyczucie sprawiedliwości, oczywiście niedoskonałe, ale jednak, i mają pragnienie sprawiedliwości. A chrześcijanie, no to powinni to mieć ożywione do potęgi entej. Otwórzcie sobie list do Koryntian apostoła Pawła, pierwszy hymn o miłości, 13 rozdział, i tam jest opis postawy chrześcijańskiej. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Nie raduje się z niesprawiedliwości, czyli raduje się ze sprawiedliwości. Chce sprawiedliwości, chce prawdy. Chrześcijanin, który mówi, że się nie angażuje w konflikty, kiedy jest walka dobra ze złem, w rzeczywistości, nie odzwierciedla podstawowej cechy Boga i podstawowej cechy miłości chrześcijańskiej.